Ja myślę, że możemy zaczynać. Jest 14.03, czyli witam wszystkich. Dzień dobry. Nazywam się Tomek Kozar i obecną sesję poprowadzę wspólnie z Bartoszem.
Ja się tylko pokażę na chwilę, bo Tomek najpierw ma dużo wstępu, prezentacji, a później na koniec będę miał swoje 5 minut do opowiedzenia.
No troszkę więcej, ale ta część najbardziej istotna z punktu widzenia całości rozwiązania. I witamy wszystkich w naszym laboratorium IoT. Czy ktoś, może inaczej, nie wie, co to jest IoT? Wszyscy wiedzą, a tu pan, to ja może wyjaśnię, Internet of Things, czyli taki jeden z ważniejszych w tej chwili trendów, które obserwujemy na rynku i to jest, można powiedzieć, najszybciej rosnąca część usług cloudowych, jakie teraz obserwujemy na rynku. Dużo małych firm, startupów, powiedzmy firm realizujących bardzo takie komercyjne, przemysłowe projekty, zajmuje się w tej chwili internetem rzeczy, internetem wszech rzeczy. Z punktu widzenia Microsofta usługa ta jest nazywana, czy strategia internet waszych rzeczy, dlatego że podejście jest takie, że łączymy te wszystkie elementy, które do tej pory były niepodłączone ze sobą. I teraz mówiąc o internecie rzeczy, w zasadzie mamy kilka, powiedzmy, takich elementów, o których warto na początku wspomnieć. Plan prezentacji wygląda tak, że na początku trochę teorii, później zaprosimy Państwa do naszego laboratorium, pokażemy pokaz, w jaki sposób realizowane są te usługi, o których będziemy mówili. I ono będzie pogrupowane w takie części. Najpierw część taka connectivity, w jaki sposób te urządzenia mogą być podłączane, a później pokażemy, w jaki sposób dołożyć do tego inteligencję, czyli analizę tych danych, które wszystkie zostały zebrane. Więc jeśli chodzi o teorię, Microsoft mówiąc o internecie rzeczy, jakie rozwiązania proponuje, jeśli chodzi o wykorzystanie czy aplikacji, czy systemów. Przede wszystkim całość IoT jest rozmieszczana w naszej chmurze azurowej. I teraz mówiąc o temacie IoT, w Azurze usługi typu Event Hub, Service Bus, mamy następnie miejsce, gdzie te wszystkie dane w Azurze będą składowane. To są najczęściej Blob Table, czy Document DB, natomiast to całe miejsce jest tak naprawdę outputem, czy w zasadzie można powiedzieć, jest wrzucane wszystkie informacje od urządzeń wejściowych, czyli tych device'ów, na których działają systemy operacyjne typu Linux. Od niedawna, czy od jakiegoś czasu można powiedzieć, działa Windows 10 IoT Core, który jest możliwy do zainstalowania na tych małych mikrokomputerkach. I poprzez szynę danych, dane strumieniowe są przekazywane do tablic czy do storage'u. Ponieważ ten strumień danych przechodzi nam przez usługę, można na nich bezpośrednio robić określone operacje. Na przykład zadawać takie pytania, query, które w czasie rzeczywistym będą nas informowały o statusie danego elementu. No i na koniec, jeśli dokonujemy danych, powiedzmy analizy tych danych strumieniowych, mamy taką ścieżkę, tak zwaną cold, gdzie te dane odłożone są w postaci storage'u i na nich możemy w celach historycznych wykonywać pewne zapytania i dokonywać analizy biznesowej. Architektura referencyjna Microsofta, jeśli mówimy o internecie rzeczy, wygląda następująco. Przede wszystkim cała część związana z connectivity. I jeśli popatrzymy się na urządzenia, które obecnie znajdują się na rynku, na przykład urządzenia takie, które mają własne typy protokołów, niekoniecznie rozumiane ze strony chmury, to potrzebny jest nam w tym momencie taki agent, który będzie robił konwersję protokołu, powiedzmy takiego proprietary dla danego urządzenia, dla danego dostawcy, do, nazwijmy to, protokołu rozumianego przez naszą chmurę. Przykładem takiego urządzenia, gatewaya, może być Raspberry Pi, może być Galileo i inne urządzenia obecnie dostępne na rynku. Przykładem takiego low power urządzenia IoT jest na przykład termometr. Ostatnio taka firma pokazywała nam jeden z takich termometrów, który przyklejało się do kaloryfera. Była tam bateryjka i zgadnijcie Państwo, na ile lat to wystarczyło? 10. Bardzo dobra odpowiedź. Mniej więcej to jest ten czas życia, jeśli chodzi o urządzenia, które zbierają dane, zbierają na przykład temperaturę, ciśnienie i przez ten czas te informacje wrzucane są do, no gdzieś, przede wszystkim na miejsce, gdzie mamy dużo kawałek dużego storage'a. To, co powiedziałem ostatnio, pojawiły się również urządzenia, które IP, mają adresację IP i teraz za pomocą odpowiedniego protokołu w tej warstwie transportowej przesyłają te dane, no też, czy to do naszej chmury prywatnej, czy w tym przykładzie do Azura. I teraz z punktu widzenia takiego urządzenia, one powinny, żeby dogadywać się z tą częścią chmurową, niezależnie czy to jest Microsoftowa, Amazona, czy nasza własna, powinny dysponować pewnym standardem, tak żeby po prostu standaryzacja tych rozwiązań posuwała się w ten sposób, że obsługiwane są protokoły, które rozumieją różni dostawcy. Dla przykładu, my najczęściej posługujemy się protokołem AMQP, jak również HTTPS, który bezpośrednio może być wrzucany do Event Huba. Event Hub to jest taka szyna danych, szyna serwisowa, która zajmuje się przetwarzaniem dużej ilości informacji. Dla przykładu można powiedzieć, że w naszym rozwiązaniu możemy taką uzyskać zagregowaną przepustowość tego Event Huba do 1 gigabitów na sekundę. To jest taka per jeden Event Hub i o tym powiem więcej, jak wygląda jego konstrukcja. To, co jest ciekawe, że inni producenci, na przykład Amazon, wykorzystują trochę inny format protokołu, natomiast ta warstwa transportowa, czyli może to być sieć 2G, może to być sieć 3G, czy teraz budowane są takie sieci radiowe typu sieci radiowe i generalnie możliwość jest przesyłania tych danych w zasadzie po dowolnym medium transmisyjnym. Jeden na przykład z producentów liczników energetycznych już bezpośrednio poprzez odpowiedni SDK czy biblioteki uruchamia możliwość wrzucania tych danych właśnie w ramach tego protokołu. Na górze, jeśli chodzi o serializację tych pomiarów, najczęściej jest JSON, który jest przesyłany właśnie do tego, powiedzmy, środowiska. Tutaj możemy w dwóch słowach wyróżnić dwie ścieżki. Jedna to jest dla danych tak zwanych online'owych, hot, czyli tu mamy ten cały stream analytics, który będziemy dzisiaj pokazywać. Następnie jako miejsce, gdzie te dane są składowane, mamy blob storage. Oczywiście na tych danych mogą być wykonywane zapytania, tak żebyśmy budowali na przykład w postaci machine learningu pewne bardzo skomplikowane formuły związane z analizą tych danych i wspomaganiu pewnych decyzji. Na przykład w tej chwili realizujemy pewien projekt, w którym podłączamy turbiny wiatrowe. Ile Państwo sądzą na takiej turbinie jest punktów odczytu, czyli na przykład ile sensorów się w niej znajduje? No trochę za dużo, ale 30-35 w tych granicach. I na przykład dokładamy pewne rzeczy, które nam klient mówi, że warto by było zobaczyć. Na przykład takim jednym z nowszych czujników, które chcemy tu doimplementować do takich standardowych rozwiązań, jest czujnik wibracji. Na przykład jeśli łożysko się uszkadza w danej turbinie, potrafimy taką turbinę wysprzęglić, ponieważ na podstawie informacji zebranej tutaj przeanalizujemy i robimy tak zwany predictive maintenance, czyli przewidujemy awarię w czasie rzeczywistym. No i warstwa prezentacji, o której tutaj Bartek będzie trochę więcej mówił. I teraz jeśli mówimy o tych protokołach, to w zasadzie można sobie zadać pytanie, po co nam w ogóle te nowe protokoły, dlaczego je robimy i dlaczego są tak istotne z punktu widzenia tych małych urządzeń. Otóż sprawa wygląda tak, że najczęściej ta paczka informacji, która ma dotrzeć do systemu, ona jest bardzo krótka, tych danych jest niewiele. Natomiast one są często na przykład odczytywane i wysyłane. My w naszym przykładzie będziemy co sekundę sczytywać temperaturę, o czym powiemy. I teraz z takich protokołów, które my się przyglądamy z największym zainteresowaniem, to jest właśnie taki protokół AMQP, który znakomicie nadaje się do odczytywania i pracy na danych telemetrycznych. Jednym z takich przykładów to oczywiście są liczniki, turbiny wiatrowe. Mamy projekty, na przykład taką budujemy mini satelitę, która wysyłana jest do stratosfery i również za pomocą tego protokołu czy transmisji radiowej przekazuje dane telemetryczne o parametrach swojego lotu. To, co jest, myślę, bardzo istotne w tym protokole, to jest to, że on zapewnia szyfrację danych, uwierzytelnienie, czyli mamy możliwość zapewnienia, że żaden haker, powiedzmy, do naszej turbiny wiatrowej się nie dostanie, dlatego że system jest za pomocą ASA 256, jeśli chodzi o szyfrację danych, jak również uwierzytelnienie, potrafimy certyfikaty wgrać na urządzenia, jak również na system centralny. I to, co jest bardzo ważne, on jest dwukierunkowy, czyli mamy możliwość przesyłania danych z urządzenia do chmury, jak również w drugą stronę. W przypadku na przykład przekroczenia pewnej wartości informacji czy danego parametru, wydać komendę dla tego urządzenia, żeby ono coś zrobiło. Na przykład włączyło czy wyłączyło klimatyzację i żeby jakaś tam akcja była z tym związana. Jest oczywiście protokół HTTPS, natomiast w tych małych urządzeniach on jest nieco rzadziej wykorzystywany, bo wymaga pewnego staku, żeby to urządzenie gadało. No i teraz Event Hub, struktura jest, znaczy to jest skomplikowany rysunek, natomiast ważne jest, że mamy partycje do 32, czyli tu mamy możliwość grupowania poszczególnych grup urządzeń, tak żeby zapewnić im odczyty na zasadzie, że pierwsze przyszło i powiedzmy first in, first out. I teraz również możliwość dystrybucji tego ruchu w ramach tej event huba za pomocą partition key, jak również proszę zwrócić uwagę, że w usłudze, jeśli kupujecie, to jest to transmission unit i wycena jest po prostu per taki transmission unit czy throughput unit. Tak zadam pytanie, że ostatnio policzyłem, 1 miliard, bo płaci się na przykład za wykorzystanie i ilość komunikatów transmitowanych przez tą szynę danych, to proszę mi powiedzieć, jak sądzicie Państwo, 1 miliard komunikatów przesyłanych dziennie, jaki to jest koszt w euro, jeśli chodzi o cenę takiej usługi per day? Pan mówi... 10? No tak. 5. No powiem 8 euro. 8 euro płacimy za wykorzystanie całości systemu, czyli to jest, można powiedzieć, ta warstwa transmisyjna dla miliarda komunikatów dziennie. Co tak naprawdę pokazuje, jak to są tanie rozwiązania i w jaki sposób to się będzie szybko rozwijać. Na dzisiaj można powiedzieć, że jakimś takim głównym blokerem dla tego typu zastosowań widzę na przykład brak odpowiedniego podejścia na przykład ze strony operatorów telekomunikacyjnych. Nie mamy takiego dobrego planu taryfowego, żeby czujniczek za 3 zł mógł wysyłać dane za pomocą GPRS-a czy tam jakiejś sieci, bo SIM, który kosztuje teraz 20-30 zł za miesiąc, praktycznie zabija nam ten business case związany z podłączeniem tak dużej ilości urządzeń. I teraz na czym polega nasze laboratorium IoT? To był wstęp, czy chyba że pytania do tej części teoretycznej. Do wina, dobrze. Więc otóż z Bartkiem tutaj przygotowaliśmy pewien scenariusz. Mamy mianowicie winiarnie w różnych miejscach, w Hamburgu, w Warszawie i my sobie produkujemy wino. I teraz pytanie, jakie sobie należy zadać, jak prawidłowo przechowywać takie wino? Otóż najlepsza temperatura to jest tam 12-14 stopni. Ważne jest, żeby ona nie była za niska, bo wtedy nam źle to takie wino dojrzewa. Jak również, żeby nie była za wysoka, bo po prostu zepsujemy całą naszą produkcję i poniesiemy duże z tym związane straty. To, co jest chyba bardzo istotne, że musimy mierzyć tak naprawdę dynamikę zmian tych temperatur, bo jak jest to powolny proces, to jeszcze w stanie nie wpływa tak na jakość tych naszych butelek. Natomiast w przypadku dużych zmian widzimy z tym problem, bo ta produkcja już wtedy, znaczy to wino mamy dużo gorszej jakości. No, chodzi też również o światło, nie może do tej naszej piwniczki docierać i dopóki to jest trzymane w piwnicy, to wszystko jest ok, ale dużo jest takich małych magazynków, które te parametry no, trzeba monitorować. Natomiast też się zastanawiamy na wprowadzeniu takiej usługi, że jak ktoś fajne wino, takie droższe zamawia, dajemy mu sticker na butelkę, żeby zapewnić, że to wino zostało przetransportowane z odpowiednią jakością.
Tak jest. Tu jeszcze warto podkreślić, że takim jednym z istotniejszych też elementów jest wykrywanie wszelkiego rodzaju wibracji, tak jak ostatnio zapowiedzieliśmy.
Tak.
Też wibracje, jeśli chodzi o kwestie przechowywania i nawet czy w procesie wytwarzania i jego późniejszego magazynowania mają znaczący wpływ, bo tam się wytrącają bądź się nie wytrącają różnego rodzaju osady i nie tylko, więc to też jako kolejny element musimy usprawnić jeszcze nasze działanie o zbieranie informacji dotyczących wibracji. Niemniej jednak będzie to realizowane w bardzo podobny sposób jak tutaj na dzisiejszej prezentacji.
I teraz lista zakupów, oprócz wina, nie? W co należałoby się zaopatrzyć, żeby zrealizować tego typu projekt czy usługę? Otóż jednym z elementów jest Raspberry Pi, z Windows 10 IoT Core na pokładzie. Kto z Państwa miał do tej pory do czynienia z takim urządzeniem? Ok, czyli trochę tak, a z Windows 10? IoT Core. Z Windows 10 IoT Core. To jeszcze nikt, tak? A, jedna osoba jest. A jak doświadczenie od Linux w porównaniu z Linuxem? Nawet działa. I teraz proszę spojrzeć, że to, co tutaj mamy podłączone, to jest taki monitorek. Znaczy jeszcze powiem co do listy zakupów. Oczywiście potrzebne nam jest jeszcze Arduino, potrzebny nam jest termometr cyfrowy, czujnik wilgotności, fotorezystor do mierzenia, dioda LED tam po prostu do sygnalizacji, subskrypcja Azura, jesteśmy w stanie to postawić na naszej trialowej subskrypcji. Można się o to zgłosić. Visual Studio 2015 Community Edition, również dostępne za darmo, jak również płytka stykowa taka do zbudowania naszego prototypu. I to jest urządzenie, które chcemy zbudować, czy w zasadzie zbudowaliśmy. Jak Państwo widzą, elementy Raspberry Pi, Arduino i ta płytka prototypowa, a to jest nasz termometr cyfrowy, który umożliwia nam realizację tego, nazwijmy to, pomiaru. I z punktu widzenia, proszę spojrzeć, wykorzystania, scenariusza wykorzystania, mamy sytuację taką, że termometr cyfrowy wykorzystuje taki protokół OneWire. On na 12 bitach koduje w zasadzie tam 10 pomiarów na sekundę i jest w stanie przesyłać nam do płytki Arduino. Następnie konwersję tego protokołu robimy na I2 kwadrat, co powoduje, że Raspberry Pi jest dla nas tym gatewayem, który tam na architekturze wcześniej pokazywałem. Poprzez IP, TCP, protokół AMQP wysyłamy te dane bezpośrednio do... Gdzie?
Azura,
ale do którego elementu?
Huba.
Event Huba, tak. I Event Hub jest w stanie skomunikować się, bo rozumie ten protokół AMQP. Tu dodatkowo do autentykacji tego urządzenia, bo nie chcielibyśmy mierzyć wina z innej piwnicy niż z nasza, używamy do szyfracji TLS-a. I jest dostępna, tak jak tutaj zrobiłem taki screenshot, taka open source'owa stronka, o której zaraz powiem, gdzie w postaci już website'u zbudowaliśmy po prostu stronę webową, która bezpośrednio nas informuje o aktualnej temperaturze, jak również przekroczeniu odpowiednich parametrów. I to jest architektura, o której mówiłem wcześniej. Do składania danych wykorzystujemy Event Huba. Raspberry Pi, jakby ktoś nie wiedział, bo tam część osób nie podniosło ręki, no to jest tutaj mikrokomputerek wielkości karty kredytowej i oczywiście działa Windows 10 IoT Core na nim. I mam, oczywiście to jest w pełni funkcjonalny komputer, USB 4 razy, port ethernetowy, HDMI, jak również tam port do zasilania. Zachęcam do zabawy, można sobie bezpłatnie, znaczy to jest wersja bezpłatna Windows 10, co powoduje, że można po prostu od razu uruchomić na karcie SSD działający system. Dostęp do tego urządzenia, tam gdzie działa Windows 10 IoT Core, jest tak jak tutaj widać, to jest bardzo prosty, można powiedzieć, monitor, który nam umożliwia podstawową konfigurację tego systemu. Na przykład sieć Wi-Fi, podłączenie do sieci Wi-Fi i sczytanie parametrów, na przykład adresu IP, który to urządzenie dostało. Natomiast zarządzanie poprzez HTTP jest również możliwe, logując się na port 88, podając IP urządzenia, można tam już zmieniać parametry, instalować dodatkowe oprogramowanie na nim. Zachęcam do zabawy, bo to jest dosyć prosta sprawa. W naszym przypadku musieliśmy wykorzystać w zasadzie pewne standardowe biblioteki GPIOPIN i kwadrat C device do odczytu właśnie informacji z Arduino i połączenia na diagramie są zrealizowane tak jak tutaj widać. Czyli to jest nasz sensor temperatury. To co jest fajne, mamy na przykład dostępne właśnie te biblioteki open source'owe. Na przykład one są złożone na GitHubie. I na przykład to jest bardzo fajne, bo na przykład ściągnięcie tych skryptów do Visual Studio umożliwia nam automatyczny provisioning tej infrastruktury w Azure, którą potrzebujemy. Tak naprawdę nie musimy tego robić z GUI, możemy to zrobić na przykład z tego kawałka software, znaczy skryptu, że on za nas kreuje Event Huba, za nas konfiguruje odpowiednie partycje, odpowiednie device'y i w zasadzie otrzymujemy po uruchomieniu oprogramowania gotowy system do działania. Dodatkowo wzięliśmy jeszcze przykładowy website, który jest opublikowany i również zarządzany z tego urządzenia. I to jeśli chodzi o Visual Studio, to jedna rzecz po załadowaniu tych wszystkich bibliotek, czy w zasadzie skryptów, tu przy debugingu musimy podać adres IP tego urządzenia, żebyśmy mogli wrzucić na niego to nasze oprogramowanie. Ja programistą nie jestem, no trochę, nie wiem, tam godzinkę przysiedziałem na tym, zamieniłem odpowiednie, nie wiem, ustawienia i w zasadzie udało mi się to uruchomić. I teraz samo demo, jeśli chodzi. Tak. To jest kawałek Visual Studio. Jeszcze pokażę możliwość zalogowania się na przykład z tego poziomu. Tu mamy subskrypcję ażurową, na której działamy. I tak naprawdę, jak Państwo zobaczą, mamy możliwość przeglądania praktycznie całej struktury Azura z naszego punktu widzenia, znaczy tak jakbyśmy działali z poziomu GUI. O, tutaj na przykład uruchomione maszyny wirtualne. I teraz to, co ja zrobię, uruchomię właśnie aplikację, którą ściągnąłem, czy tam trochę kompiluję i wrzuca nam na to urządzenie poprzez sieć Wi-Fi, czyli dokładnie przez mój telefon do tego urządzenia. To chwilę potrwa, powinien ekran się zmienić. Tak, już mamy na bieżąco odczyt temperatury z urządzenia. I teraz chciałbym się przełączyć. A, przełącz się. O, gicior. I teraz działa nam ten, to jest nasz termometr, którym mierzymy tą temperaturę wina. O, proszę zobaczyć. To jest wszystko w pomiar czasu rzeczywistego. Dodatkowo to, co mamy uruchomione, co później może jeszcze pokażemy, liczona jest tutaj za pomocą zapytań na tej szynie danych, co w określonym czasie wartość średnia tych pomiarów i w momencie, kiedy przekroczymy, bo mamy ustawiony threshold na 30 stopni, wygenerowany zostanie alarm. Ja tutaj mi ciężko będzie dotykając ten termometr, powiedzmy, podwyższyć temperaturę, dlatego sobie przygotowałem palnik, jak to w laboratorium, dla chwilowego podgrzania. I teraz symulujemy na przykład przegrzanie się naszego magazynu. I teraz po przekroczeniu 30 stopni, tam widać, że już się coś... było?
Mamy przesuniętą skalę, tak? Mamy to przemnożone wartości.
Tak, one są 3100... O! Nie, to tego więcej można...
O, i już mamy zarejestrowany w tym momencie pierwszy alert. On tu został odnotowany. Czyli tak naprawdę...
33. Oczywiście możemy mieć szybkie... To jest ciekłe powietrze. Schłodzenie widać zadziałało. Proszę pamiętać, to jest usługa w Azurze. Działa w trybie praktycznie online, czyli w zasadzie jesteśmy na bieżąco powiadomiani, co się z naszym systemem, czy w zasadzie piwniczką dzieje. Jeśli mamy jakąś awarię klimatyzacji, czy przegrzanie pomieszczenia, od razu o tym będziemy wiedzieć. Czyli nasza produkcja wina wydaje się być bezpieczna. I w przypadku na przykład występowania alarmów zdefiniowaliśmy sobie właśnie, działamy na tym Event Hubie, Stream Analytics wykonuje dokładnie zapytania, można powiedzieć na bieżąco, informuje nas o przekroczeniu określonych parametrów. I tu widać, że już wylądowaliśmy z powrotem na dobrym i teraz temperatura jest 18 i rośnie, dlatego że ochłodziłem bardzo ten termometr. Można jeszcze raz, tak żeby zobaczyć, że działa. Jak widać, szybkość reakcji jest bardzo duża. No, tylko mi się gasy. Tam 29, 31. Tam. Już poszło, czyli zaraz wygenerujemy kolejny alarm. I to... Tą warstwę prezentacji to jest znaczy strona czasu rzeczywistego i gdybyśmy teraz potrzebowali przeanalizować dokładniej te nasze dane, które są składane na blob storage'u, potrzebujemy do tego bardziej zaawansowanych narzędzi.
Kto pamięta, o czym wczoraj mówiłem na temat przechowywania danych w Azurze? Mówiłem o czymś takim jak blob storage, tak? Mówiłem o tym, że można tam wykonywać backupy, można tam przechowywać różnego rodzaju dane. No i faktycznie w tym wypadku nie tylko nam się blob storage przyda do przechowywania backupów, ale właśnie wyników, które są zbierane na bieżąco z tych urządzeń. O ile Event Hub tak naprawdę ma ustawione pewnego rodzaju retencje, czyli tak naprawdę te dane będą nam się nadpisywały cyklicznie. Mhm. Akurat tutaj mamy chyba retencję 7 dni ustawioną jako maksymalną. I taka chyba w tej chwili jest wartość maksymalna, o ile dobrze pamiętam. To oczywiście te dane musimy gdzieś w międzyczasie przekierować. Jeżeli spojrzymy na konfigurację naszego rozwiązania, to tutaj mamy drobne zadania, które w tej chwili przekazują nam dane tak naprawdę do tych aplikacji, tak aby aplikacja mogła w czasie rzeczywistym nam wartości pokazywać. Natomiast ja zrobiłem tutaj jeszcze dwie dodatkowe rzeczy. Po pierwsze, mamy też podłączenie do Event Huba, który w danym momencie, to jak zobaczymy na input, to jest nasz Event Hub, przez który przechodzą informacje. W czasie rzeczywistym z Event Huba wyciągamy informacje i przekazujemy je do takiego magicznego narzędzia, jakim jest Power BI. Ktoś słyszał o Power BI-u? No, parę osób słyszało. Dobra. Power BI to jest tak naprawdę aplikacja, rozwiązanie online'owe, które umożliwia nam monitorowanie tego, co się dzieje w różnych miejscach, raportowanie, analitykę w oparciu o różnego rodzaju modele danych. W naszym przypadku modelem danych tak naprawdę, który wykorzystujemy, jest nic innego jak dane pochodzące z naszego czujnika. Oczywiście są one w tej chwili stosunkowo ograniczone co do wartości. To jest akurat bardzo podobny wykres, który Tomek pokazywał, czy pokazywaliśmy wspólnie na poziomie aplikacji webowej. Natomiast Power BI, tak jak pokazałem, może w czasie rzeczywistym również odczytywać te informacje, uzyskiwać je, a tym samym my będziemy mogli sobie taki raporcik w dowolny sposób dostosować. Oczywiście kwestia przygotowania wizualizacji, ja zaraz pokażę kilka innych. Tutaj mamy dokładnie te same informacje, które były, czyli temperatura w czasie rzeczywistym zbierana, jak również odnotowane wartości średnie, wartości maksymalne, minimalne. I to jest czas rzeczywisty, ale tak jak Tomek powiedział, potrzebujemy trochę więcej danych do analizy. W związku z tym nasz Event Hub, oprócz tego, że przekazuje dane do Power BI-a i tej aplikacji, którą widzieliście Państwo przed chwilą, ja również stworzyłem sobie zadania, które odkładają nam dane do różnych lokalizacji. Jedną z lokalizacji jest Blob Storage, czyli lokalizacje, które będą przechowywały tak naprawdę zwykłe pliki. To są pliki w postaci danych w formacie JSON-owym, więc będziemy w stanie je dosyć szybko później odczytać. Jak również mamy na przykład zdefiniowane połączenia bezpośrednio do bazy SQL-owej postawionej na Azure. Kwestia wyboru, czy chcemy zapisywać dane do bazy bezpośrednio, czy chcemy je zapisywać na storage. W związku z tym, że tych danych może być dużo, proponowałbym tutaj wykorzystać storage, tak żeby w czasie późniejszym sobie spokojnie te dane ze storage'u odczytać i ewentualnie przeanalizować. I teraz, co możemy z takimi danymi dalej zrobić? No my poszliśmy, tak jak Tomek powiedział, o krok dalej, w sensie nie mamy jednej piwniczki, nie mamy jednej lokalizacji, gdzie dane są zbierane. Mamy już w tej chwili kilka lokalizacji, w których zamontowane są czujniki i to, co nas interesuje, to przeanalizowanie, czy kiedykolwiek doszło do przekroczeń wartości, które sobie zadaliśmy jako wartości brzegowe. W naszym przypadku tu mamy wykresy, które pokazują nam nie temperaturę, a wilgotność. Jak widzicie, zaznaczone zostały tutaj pokoje, poszczególne pokoje, w których zamontowano czujniki wilgotności oraz naniesiona ta wartość optymalna, która nas interesuje. No i kilka z tych wartości gdzieś tam wykracza poza zdefiniowany przedział. Teraz to nie są dane w czasie rzeczywistym, to już jest analityka odbywająca się na podstawie danych zebranych gdzieś tam i przerzuconych ze storage'u, na przykład do bazy SQL-owej. Jak widzimy, możemy w dowolnym momencie odczytać interesujące nas odchylenia. Czyli w pokoju tam numer 19, średnia wilgotność jest na poziomie 69-89 przy optymalnej 70, ale minimalna, powiedzmy, była określona już w którymś momencie złapana jako 50, przy czym optymalna jest 70, maksymalna natomiast 99 przy optymalnej 70. Gdybyśmy chcieli zobaczyć to w czasie, rozkład w czasie tych wszystkich zdarzeń, no to oczywiście też takie informacje mamy możliwość wygenerowania. Co więcej, jeżeli pójdziemy dalej i będziemy chcieli sobie te dane w odpowiedni sposób analizować w rozbiciu na temperaturę, no to oczywiście mamy te same możliwości dla temperatury. Tu jeszcze na wykresie ponanosiliśmy dodatkowo te temperatury, żeby była możliwość ich odczytania. Mamy możliwość też odfiltrowania tego sobie per lokalizacja, w której znajdują się nasze czujniki i te wszystkie informacje na bieżąco są jakby pokazywane. Oczywiście kwestia do wyboru. Czy w czasie rzeczywistym, czy tak jak my w tej chwili pracujemy bardziej pod kątem analityki i patrzenia wstecz, jak wyglądały struktury, jak wyglądały temperatury, czy też wartości wilgotności. No i ostatecznym jakby elementem to, co Tomek powiedział, że mamy kilkanaście takich pokoi, z których dane są zbierane. No i żeby teraz nie uśredniać tych wartości, nie pokazywać ich tak naprawdę jako średnią wartość dla całego budynku, podzieliliśmy i nanieśliśmy tak naprawdę całą siatkę tych czujników na naszą mapkę. Jak w tej chwili widzicie, mamy pokoje, w których zaznaczone są wartości odbiegające w jakiś sposób od normy. Jeżeli ja sobie spojrzę na jakby widok ogólny, czyli wybierzemy sobie dany kraj, daną miejscowość, w której mamy tą lokalizację jakby odczytywaną, to widzimy dokładnie pokoje, na które należałoby zwrócić uwagę. Jak spojrzymy na Polskę, również mamy zaznaczone informacje o pokojach, które w jakiś sposób odbiegają nam tutaj od normy i wymagają ewentualnej ingerencji czy też sprawdzenia. Ciekawostką jest to, że te raporty, które w tej chwili Państwo oglądacie, one tak naprawdę powstały z określonego modelu danych. Gdybyśmy teraz bardzo szybko chcieli takie raporty sobie powtórzyć i gdzieś tam wygenerować je od początku, tak naprawdę mamy dowolne wartości, które możemy nanosić na, czy to na mapy, czy na wykresy jakieś tabelaryczne, czy wykresy graficzne w postaci słupkowych, czy kolistych wykresów. To już kwestia tak naprawdę wyboru tego, kto będzie taką analizę przygotowywał. Jeżeli sobie wybierzemy na przykład rozkład takich wartości w czasie, no to przenosząc szybko wartości minimalne, optymalne powiedzmy i wartość tą, która nas interesuje, plus dodając do tego lokalizację zdarzenia w czasie, okaże się, że dokładnie taki wykresik gdzieś tam, który przed chwilą widzieliśmy, był i jest generowany. Tak? Ta interaktywność z wykorzystaniem Power BI powoduje, że w dowolnym momencie jesteśmy w stanie czy sobie, czy nawet naszym klientom wystawić informacje o tym, jak wygląda proces przechowywania, proces transportu, proces tak naprawdę, za który płacą, tak? Bo na koniec dnia chcą mieć zagwarantowane optymalne warunki przewożenia czy przechowywania produktu, który nabywają. I teraz oczywiście Power BI jest takim jednym z przykładów. To jest rozwiązanie online'owe, więc umożliwi nam udostępnienie tego bez najmniejszego problemu osobom z zewnątrz, jeżeli będzie taka potrzeba, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oczywiście na koniec te dane gdzieś do siebie zaimportować, wrzucić to do swojego środowiska on-premises i później analizować je, czy to z wykorzystaniem Power BI-a ponownie, czy innych narzędzi analitycznych, które gdzieś tam się pojawiają. Tak? Także z naszej perspektywy jest to takie komplementarne, można powiedzieć, podejście, gdzie zaczynamy od zbierania informacji i kończymy na narzędziu, które efektywnie pozwala nam monitorować, analizować, no i wyciągać odpowiednie wnioski w dowolnym momencie czasu.
Oczywiście takich scenariuszy zastosowania tego typu technologii, czyli począwszy od Windows 10 IoT Core, skończywszy właśnie na tego typu narzędziach, no można sobie wymyślać bardzo dużo. Pytanie może warto zadać, jak to się w ogóle przekłada na nasze data center i na naszą infrastrukturę, którą budujemy obecnie w IT. Przede wszystkim, jak patrzymy, to większość systemów obecnie, które będą, znaczy one będą pracowały w modelu rozproszonym, czyli w naszej organizacji, jeśli my jako IT dostarczamy aplikacje, powiedzmy, czy serwery, one też powinny być w jakiś sposób przygotowane do przyjęcia tak dużych porcji informacji. Wydaje się, że Azure jest w stanie nam dostarczyć pewne narzędzia do analizy, które są na dzisiaj już gotowe, natomiast z naszej strony w przypadku zbierania danych z czujników, sensorów, nie wiem, czy to z serwerowni, na przykład zarządzanie własną flotą samochodową, czy na przykład urządzeniami mobilnymi naszych pracowników, to są elementy, które w pewien sposób muszą być wystandaryzowane, tak żeby to w naszym data center ta tak duża porcja informacji była się w stanie dosyć sprawnie znaleźć. No i obrabiamy. No tak, jeśli chodzi o ten protokół, który do transmisji. Kto z Państwa pamięta, o jakim protokole ja tutaj mówiłem? AMQP, tak. Bardzo dobrze, czyli przynajmniej jeśli mówimy o całości protokołu i ten sam protokoł implementujemy tak, bo on jest naprawdę bardzo lekki i można go zaszyć na telefonie, na kawałku Linuxa działającym na takim mikrokontrolerze, mikrokomputerze, sensorze, czy ewentualnie kawałku aplikacji, która działa na naszym serwerze. Czy są jakieś pytania odnośnie tej części transmisyjnej, analitycznej? Dobrze, AMQP, bo ja wrócę do tego protokołu, taki pusty, w zasadzie jeszcze niezapełniony, to jest około 80 bajtów. I teraz oczywiście te dane, czyli jeśli ściągnęliśmy powiedzmy trochę tych danych, ten termometr, który ja tu pokazuję, on co sekundę jest pobierana ta wartość na temat temperatury i ta paczka, którą wysyła to urządzenie, to jest około 800 bajtów, czyli łącznie z tą informacją na temat pomiaru, plus jeśli włączymy szyfrowanie, plus jeszcze włączymy, no to załóżmy te 1 kilo w jednym takim, powiedzmy, wysłanym komunikacie. I teraz my zbieramy co sekundę, natomiast no, te produkcyjne systemy to różnie, bo czasami wystarczy nam co 15 minut zebranie informacji. Tu kolega przykład na przykład monitoringu uli zrobił, że bada, kiedy na przykład ten rój cały się już wyroi i potrzebuje do tego informacje co godzinę na przykład, co do temperatury, głośności, ciężaru tego ula, to wszystko sobie wrzuca do tych narzędzi i wysyła. Czyli mówiąc, odpowiadając na pytanie, te 1 kilo trzeba pomnożyć przez częstotliwość próbkowania tych naszych pomiarów, natomiast one później się agregują, bo można już w bazie robić dane, nie wiem, sekundowe do 5-minutowych, 15-półgodzinnych, godzinnych. Więc tych danych jest dużo, często firmy, bo ostatnio tak mieliśmy na konferencji firmy ABB, która pokazała dokładnie ten sam mechanizm do monitorowania sieci energetycznych, gdzie oni znaczy dla nich już 2-3 milisekundy opóźnienia są bardzo ważne. Oni analizują, jak prąd przepływa, i w momencie awarii przewidują, kiedy może blackout nastąpić, żeby coś tam inteligentnie zarządzić. System zrobił na mnie wrażenie, bo powiedzieli, że na przykład pomiary co 2-3 milisekundy są w stanie zrobić i korzystają z Azure właśnie Event Huba i 4 czy tam 8 partycji, o których tu tam pokazywałem, zdefiniowali. Czyli system działa mega wydajnie. Jakieś inne pytania?
Czy dane mogą być zbierane tylko synchronicznie?
Nie, asynchronicznie też mogą być, natomiast jak tutaj, znaczy tak, zbierane jak najbardziej, no bardzo zależy od sensora, który mamy. Natomiast wysyłanie tego komunikatu, czyli mamy to urządzenie już, które w tym protokole transmituje, no to mamy TCP. TCP jest connection, znaczy połączeniowym, czyli nawiązujemy połączenie, musimy te wszystkie wymienić informacje na temat okna transmisyjnego, ustalić parametry transmisji, czyli to działa, no można powiedzieć, trochę na tej warstwie już wyższej, no w pewien sposób synchroniczne, zrzucana jest sesja i ponowna. Czyli jest pewien overhead i nawet jeśli czytamy asynchronicznie coś, to tam ta komunikacja do chmury, no właśnie po TCP zachodzi.
Generalnie jeśli chodzi o koszty, to w zasadzie są one minimalne, bo to zaraz Tomek pewnie powie na temat tych komponentów, tak, które zapłacił. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Azura i wykorzystania naszego rozwiązania online'owego, to w zasadzie zmieściliśmy się, tak jak powiedział Tomek, w darmowym progu zbierania informacji. Power BI w podstawowej funkcjonalności też jest za darmo. Dopiero gdzieś tam te rozszerzone elementy współdzielenia mogą nas troszeczkę kosztować w zależności od ilości użytkowników, bo to per użytkownik będzie. Co do tych komponentów, to Tomek, ile to w sumie wyszło?
Znaczy ten cały zestaw, co tam pokazywałem na liście zakupów, to był 300, tam 320 zł. Proszę? Wino było ekstra. Natomiast Raspberry Pi kosztuje tam $34, tak w Stanach plus Windows 10 IoT Core jest bezpłatnie do ściągnięcia, czyli tak jak pokazywałem, łapiemy się z tą paczkę Event Huba tak naprawdę w ramach darmowej subskrypcji. Powiedziałem, że miliard komunikatów, które przesyłamy, kosztuje nas 8 euro dziennie. Oczywiście w naszym systemie tym, no to generujemy kilka, nie liczyłem tego, ale to można co sekundę pomiar, no to 24, to znaczy można policzyć ile to dziennie, to jeszcze tego ćwiczenia nie zrobiłem. Natomiast koszt tej części transmisyjnej, no jest naprawdę dosyć pomijalny z punktu widzenia działania naszego systemu. W przypadku SQL-a, no trzeba przewidzieć maszynę wirtualną z jakąś bazą, albo swoje licencje, albo na przykład zastosować tutaj, które tu występują. No rozwiązania, no powiedzmy, są dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, a z punktu widzenia dużych firm, no to jest niski koszt wejścia, bo te narzędzia są, nie trzeba projektu robić dużego, natomiast no jeśli mamy pomysł na to, co można zrobić w naszej organizacji, co usprawnić, w jaki sposób, nie wiem, zarządzać jakimiś elementami typu samochody, maszyny, taśmy produkcyjne, to tu w zasadzie no sky is the limit, jeśli chodzi o możliwości zastosowania tego.
Czy są już jakieś czasu takie demo, przygotowanie takiego demo?
To? Jak pokazywałem, te komponenty są gotowe na tym, w ramach, bo ja wziąłem wszystkie te skrypty w ramach tego projektu Connect the Dot. On dla mnie, znaczy tam są, można sobie ściągnąć, są przykładowe konfiguracje na Raspberry. Niestety jeszcze na Raspbiana, czyli na tego Linuxa, który ten, to co musiałem zrobić, przetłumaczyć go na Windows 10 IoT. Jedna rzecz, co się tu pojawiła dodatkowo, to jest ten Arduino. Takie, znaczy wykorzystuję go wyłącznie do tego, żeby robić konwersję jednego protokołu na drugi. I to jest jego główny cel. Natomiast fajna rzecz jest, że ta część website'a, ona też jest dla mnie przygotowana i ten skrypt po prostu tworzy mi konfigurację po stronie Azure'a, przygotowuje website'a, uruchamia i w zasadzie moja rola była do parametryzacji tego kodu, czyli nawet jak się za specjalnie nie znam na Visual Studio, no to sobie byłem w stanie to uruchomić. Mi to zajęło tam 2-3 godziny. Trochę musiałem od naszego eksperta Tomka Kopacza zadać mu pytanie, jak coś tam zrobić, ale przez telefon daliśmy radę, więc tutaj udało się to uruchomić.
Część zbierania danych to jest tak naprawdę 15-20 minut łącznie z tymi wszystkimi dashboardami, które dalej można wykorzystywać. Tak jak pokazywałem, zadania odpowiednio odkładają nam dane, czy to bezpośrednio do bazy SQL-owej, czy zapisują na storage'u, a Power BI, tak jak widzieliście Państwo, jest narzędziem, w którym tak naprawdę w dowolnym momencie można, korzystając z tego istniejącego już modelu, wyklikać sobie to, co będziemy chcieli pokazać.
Czy jeszcze jakieś pytania możemy odpowiedzieć? Pytań brak, to dziękuję. Zapraszam do zabawy.